Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję.
Jest wtorek, 8 czerwca. Parę dni temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do konsultacji publicznych liczący 77 stron projekt nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o OZE. Ureguluje ona m.in. stosowanie w Polsce tzw. taryf dynamicznych na prąd, ułatwi zmianę dostawcy prądu, może doprowadzić w przyszłości do rewolucji licznikowej. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i o tych zmianach i ich konsekwencjach będę rozmawiał z naszym analitykiem do spraw energetycznych, Dominikiem Brodackim. Zapraszam na Energię do zmiany. Dominiku, to może zacznijmy od samego aktu prawnego. Jakie są najważniejsze zmiany, jakie ta nowelizacja postuluje? Może byśmy zaczęli od dynamicznych taryf.
Taryfy dynamiczne to zupełnie nowe rozwiązanie w rozliczaniu odbiorców energii z jej dostawcą, konkretnie sprzedawcą, polegające na tym, że w przeciwieństwie do obecnych rachunków za prąd, których wysokość bazuje na prognozach zużycia z poprzedniego roku, a co za tym idzie, co miesiąc wiesz, ile zapłacisz mniej więcej za energię elektryczną, w taryfach dynamicznych ta wysokość opłat będzie się stale zmieniała. W praktyce będzie to zmieniało się w takich interwałach co 15 minut. Wynika to z mechanizmu funkcjonującego w Unii Europejskiej, dosyć skomplikowanego. Zgodnie z projektem prowadzić do stosowania umowy zawierające dynamiczne ceny energii elektrycznej będą musieli wszyscy sprzedawcy prądu posiadający co najmniej 200 tysięcy klientów.
Czy to znaczy, że jako odbiorca będę widział, ile będę płacił w danym kwadransie za prąd i na tej podstawie będę mógł zdecydować, czy włączyć albo nie włączyć prania?
Dokładnie taki jest cel tego rozwiązania. To znaczy będziesz wiedział po jakimś czasie patrzenia w ten licznik, na przykład, że zużywam tyle i tyle prądu, to pranie zrobię po prostu sobie w innym czasie. W praktyce będzie to funkcjonowało w ten sposób, że ceny energii będą wyższe w szczytach zapotrzebowania, w szczególności w szczycie porannym i wieczornym. W praktyce doprowadzi to po pierwsze do bardziej świadomego zużywania energii elektrycznej przez odbiorców. W dalszym horyzoncie przyczyni się do zmniejszenia zużycia, ponieważ ty widząc, ile zużywasz prądu na co dzień, czego dzisiaj nie wiesz, ile w danej chwili zużywasz energii elektrycznej, będziesz wiedział, ile za to płacisz, będziesz skłonny redukować swoje zużycie.
Ja rozumiem, że te ceny będą się różniły w zależności od dostawców i na tej podstawie ja będę mógł się decydować i w miarę szybko zmienić tego dostawcę, szukając tego, który ma dla mnie najtańszą, najlepszą ofertę.
Jak najbardziej. Kluczowym problemem dzisiaj w zakresie relacji między sprzedawcą prądu a jego odbiorcą jest to, że odbiorcy nie rozumieją, za co płacą. Mówi się, płacimy za prąd, no ale w tej opłacie za prąd jest cały szereg opłat, których my tak naprawdę nie rozumiemy. Jest opłata przejściowa, opłata zmienna, są opłaty stałe. Mając wiedzę, ile w danym momencie zużywasz prądu, ile za to płacisz, będziesz mógł stosunkowo sobie łatwo porównać oferty pomiędzy różnymi sprzedawcami prądu. Tym bardziej, że innym rozwiązaniem nowelizacji powiązanym z taryfami dynamicznymi jest to, że od 2026 roku państwo ma zapewnić obywatelom, wszystkim odbiorcom energii elektrycznej, tak zwaną techniczną możliwość zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24 godzin. I między innymi w tym celu prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma opracować publicznie dostępną, darmową, dostępną przez internet porównywarkę ofert sprzedawców prądu, w związku z czym ty będziesz widział w internecie z perspektywy telefonu komórkowego czy komputera, kto ile ci oferuje.
Żeby to wszystko się wydarzyło, Dominik, to ja rozumiem, że musi nadejść coś, co nazwałem sobie roboczo rewolucją licznikową. To znaczy, żebym ja wszystko to widział, wiedział i mógł podejmować sensowne decyzje, potrzebuję mieć licznik, który będzie mnie informował o tym, co się dzieje.
To prawda. Tutaj komplementarną nowelizacją z przepisami, które omawiamy, jest inna nowelizacja prawa energetycznego, również bardzo szeroka, chyba nawet szersza, jeśli dobrze pamiętam, od tej, o której rozmawiamy. Mówię o nowelizacji, którą parę dni temu podpisał prezydent Andrzej Duda, a która czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejście w życie. Ona zobowiąże wszystkich dystrybutorów energii elektrycznej, by do 2026 roku wyposażyli 80% swoich odbiorców w liczniki tak zwane inteligentne, fachowo mówiąc, liczniki zdalnego odczytu, z których ty będziesz mógł odczytać, ale nie tylko ty, także twój dostawca prądu. Ile zużywasz prądu, ile za to płacisz, a co za tym idzie kontrolować wielkość swojego zużycia. Łącząc te rozwiązania przewidziane w tych dwóch nowelizacjach, to ma doprowadzić do tego, że odejdziemy od mało świadomego korzystania z energii elektrycznej na rzecz korzystania świadomego, a co tym idzie oszczędnego, częstszej zmiany sprzedawców prądu.
Ja rozumiem, że to wprowadza coś, o czym mówiono już od dawien dawna, aczkolwiek u nas w Polsce na razie to się nie działo, a teraz może się zadzieje. Z jednej strony będzie to rewolucja licznikowa, to znaczy fizycznie będziemy mieć inne liczniki, które będą nas lepiej informowały o tym, co się dzieje z naszym prądem, ale z drugiej strony zgaduję, że musi być tak, że to będzie połączone też z internetem, urządzeniami mobilnymi i że to też jest zwiastun rewolucji machine to machine, czyli internetu rzeczy, to znaczy, że w momencie, w którym ja będę widział, ile zużyłam prądu, też będę mógł włączyć i wyłączać sprzęty domowe z poziomu komputera, tableta czy telefonu komórkowego i że ten licznik będzie stałym elementem tego systemu, ale w tym systemie prawdopodobnie jeszcze ważniejszy będzie po prostu, mówiąc krótko, smartfon.
To wpisuje się w ogólny trend naszej cywilizacji dzisiaj, to znaczy sprowadzania obsługi naszego codziennego życia i funkcjonowania w społeczeństwie do posługiwania się sprzętami elektronicznymi. To jest oczywiście wygodne i tego ten projekt nie rozwiązuje, ale jest kolejna zapowiadana nowelizacja prawa energetycznego, która ma sprawić, że ty będziesz lepiej rozumiał swój rachunek za prąd. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj odbiorcy nie wiedzą tak naprawdę, za co płacą, czy prąd, który oni zużywają, pochodzi z węgla, z odnawialnych źródeł energii, czy może z gazu, czy może z innych źródeł. I jest zapowiadana przez ministra klimatu Michała Kurtykę kolejna nowelizacja prawa energetycznego, która w jakiś sposób sprawi, że ten rachunek za prąd będzie bardziej czytelny, dzięki czemu ty będziesz łatwiej mógł dokonać wyboru, bardziej świadomego, czy chcesz zużywać prąd z odnawialnych źródeł energii, czy chcesz zużywać prąd z węgla. I jeżeli nałożymy to wszystko na ogólną matrycę, połączymy te różne projekty, zapowiedzi, rozwiązania, które są wprowadzane, to zorientujemy się, że dochodzi do znacznego upodmiotowienia, w pewnym sensie oczywiście odbiorców na rynku energii elektrycznej. My już nie będziemy wyłącznie odbiorcami prądu, ale będziemy świadomymi konsumentami, którzy podejmują świadome wybory, a co za tym idzie, w pewnym rozumieniu biorą na siebie odpowiedzialność za to, jak ten system energetyczny funkcjonuje. Bo to, co dzisiaj jest największym wyzwaniem systemu energetycznego, to to, że po prostu zużywamy za dużo prądu.
To jest ta perspektywa konsumencka, o której opowiadałeś. Zastanawiam się, jaki to będzie miało wpływ na rynek, a z drugiej strony system, a z trzeciej strony tych największych wytwórców. W dużej mierze w tym momencie są to po prostu spółki Skarbu Państwa.
To zacznijmy od końca. Jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, one będą zobowiązane do masowej wymiany liczników w Polsce. Co ważne, te liczniki mają być w Polsce zainstalowane do 2026 roku. Natomiast jeżeli ty będziesz chciał zainstalować licznik zdalnego odczytu sobie wcześniej, tak żeby skorzystać z taryf dynamicznych, to będziesz mógł to zrobić. Wystarczy, że złożysz wniosek do swojego dystrybutora i on będzie musiał ci ten licznik zamontować. Oczywiście dla nich to są gigantyczne koszty, olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, inwestycyjne, wymagające olbrzymich nakładów finansowych, rzeczowych. No ale z drugiej strony im w dłuższym horyzoncie to też może się opłaci, ponieważ te zużycie energii będzie bardziej świadome, łatwiej będzie im na przykład koncernom energetycznym zarządzać siecią. Dzisiaj największym problemem jest to, że my zużywamy za dużo prądu w godzinach szczytu, a za mało w innych porach doby, na przykład w ciągu dnia czy w ciągu nocy. W efekcie rodzi to olbrzymie problemy w zapewnieniu stabilności pracy sieci. Jeżeli ta krzywa zapotrzebowania na prąd rozłoży się bardziej równomiernie w trakcie doby, to wszyscy na tym zyskają, bo łatwiej będzie zarządzać siecią. Przełoży się to dla samego systemu energetycznego, który będzie w stanie pracować bardziej stabilnie, co za tym idzie, zmniejszymy hipotetyczne zagrożenie przerw w dostawach energii elektrycznej.
I teraz jest druga noga tej dużej nowelizacji, moim zdaniem równie ważna, jeżeli nie ważniejsza, to jest ten nowy system rozliczeń prosumentów. Jakbyś mógł opowiedzieć, co się zmienia i jak to wszystko będzie wyglądało?
To może po kolei powiedzmy, czym są prosumenci. Prosumenci to są, mówiąc bardzo skrótowo, prywatni wytwórcy energii elektrycznej, którzy wytwarzają ją z odnawialnych źródeł energii, w praktyce z instalacji fotowoltaicznych, które są masowo w Polsce montowane na dachach domów, czasami nawet na balkonach się to obserwuje. Obecny system wsparcia prosumentów zakłada, że za oddaną do sieci niewykorzystaną energię mogą ją bezpłatnie odebrać w innym terminie, na przykład zimą tudzież nocą. Odebrać można maksymalnie 80% energii elektrycznej. Jest to po prostu taki system w uproszczeniu działający jak rabat na prąd. Ty wprowadzasz do sieci 100 kWh, z czego potem możesz w dowolnym momencie odebrać 80 kWh. Jest to korzystne, ponieważ działa to w pewnym sensie jak taki wirtualny magazyn energii elektrycznej. Ty nie musisz dzisiaj w domu, jeżeli wytworzysz prąd z instalacji OZE, magazynować niewykorzystanej energii gdzieś, tylko po prostu oddajesz ją do sieci i ona jest w cudzysłowie magazynowana w sieci. Natomiast ten system w dużej mierze jest nie do utrzymania na dłuższą metę, ponieważ sieć nie jest już w stanie przyjmować kolejnych nadwyżek energii elektrycznej, bo liczba prosumentów, jak wiemy, lawinowo rośnie i prawdopodobnie będzie rosła.
Ale zastanawiam się, jaka jest skala tego. Znaczy, to nie jest tak, że to rośnie bardzo szybko, ale z drugiej strony cały czas my wisimy na efekcie niskiej bazy.
Nie. Tak naprawdę dzisiaj Polska jest jednym z dwóch, trzech największych placów budowlanych, jeżeli chodzi o fotowoltaikę w Europie. Oczywiście startowaliśmy z niskiego poziomu, więc ten wzrost jest spektakularny, ale widać wyraźnie, że panele fotowoltaiczne zmieniają krajobraz polskiej energetyki i nie tylko, także polskiej gospodarki. I to już rodzi problemy, ponieważ operatorzy sieci mają coraz większe problemy z przyjmowaniem tych nadwyżek i akumulowaniem ich w sieci. Stąd też Ministerstwo Klimatu wymyśliło nowy system, który wprowadzi ta nowelizacja, którą omawiamy. W ramach tego systemu wszyscy prosumenci, którzy uzyskają ten status od 2022 roku, czyli każdy, kto zamontuje panel fotowoltaiczny od przyszłego roku, już nie będzie mógł korzystać z systemu opustów, tylko będzie mógł niewykorzystaną przez siebie energię sprzedawać sprzedawcy zobowiązanemu. W praktyce są to państwowe koncerny, takie jak PGE, Enea, Tauron. Cena, po jakiej ta energia elektryczna będzie sprzedawana, będzie równa średniej cenie hurtowej energii elektrycznej w poprzednim kwartale. Czyli jeżeli, dajmy na to, dzisiaj ja chcę sprzedać swoją nadwyżkę prądu, której nie wykorzystałem, to sprzedawca prądu zapłaci mi za nią tyle, ile wynosiła średnia hurtowa cena prądu w poprzednim kwartale, czyli między styczniem a końcem marca.
Wiele osób krytykuje ten system, twierdząc, że to spowoduje, że prosumenci będą dostawali mniej pieniędzy niż powinni, ponieważ będą sprzedawali energię po cenach z poprzedniego kwartału, a cały czas te ceny rosną i rozumiem, że ten wzrost jest w miarę trwały i niezmienny.
To prawda. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że trendem stałym, i to w zasadzie nic nie wskazuje na to, żeby on się miał odwrócić, jest to, że z kwartału na kwartał hurtowe ceny prądu w Polsce są coraz wyższe, są obecnie najwyższe w Europie, no to zobaczymy, że dzisiaj prosument, jeżeli będzie chciał sprzedać energię elektryczną, to uzyska za nią stawkę, która jest po prostu nierynkowa. Nowelizacja wprowadza pewne rozwiązanie tego problemu, to znaczy zgodnie z projektem niezależni sprzedawcy, czyli nie będący państwowym koncernem, będą mogli prosumentom zaproponować bardziej atrakcyjną cenę odkupu energii elektrycznej. I tutaj pojawia się przestrzeń do podmiotów, które mają się nazywać agregatorami. To jest zupełnie nowa kategoria, jeszcze nie funkcjonująca w Polsce. Będą to podmioty, które będą zajmowały się skupowaniem nadwyżek energii elektrycznej w celu i dalszej odsprzedaży na rynku, a co z tym idzie do zarabiania na tym. Ministerstwo Klimatu liczy, że w praktyce doprowadzi to do tego, że prosumenci zwiększą swoją aktywność na rynku i nie będą wyłącznie konsumentami energii elektrycznej, tak jak jest to obecnie, ale że będą sami wyszukiwać na rynku bardziej atrakcyjne oferty na sprzedaż wytworzonej przez siebie energii elektrycznej, co z jednej strony zachęci ich na przykład do zmiany sprzedawcy prądu, no bo zobaczą, że ktoś w stanie jest im zapłacić więcej, to zmienią sprzedawcę prądu, a z drugiej strony, że właśnie pojawią się na rynku agregatorzy. Agregatorzy z jednej strony będą kupować i odsprzedawać te nadwyżki energii elektrycznej, więc ona będzie krążyła na rynku, ale z drugiej strony będą gromadzić je w magazynach. Tak jak powiedziałem wcześniej, obecnie nadwyżki prądu wytworzone przez prosumentów są w cudzysłowie gromadzone w sieci elektroenergetycznej, gdzie już po prostu nie ma miejsca. Z kolei agregatorzy będą mogli budować własne fizyczne magazyny energii, czyli po prostu takie gigantyczne baterie, w których ten prąd będzie przechowywany i będzie mógł być wykorzystywany wtedy, kiedy jest potrzebny.
A takie magazyny, takie baterie już są dostępne? W sensie one już są na rynku? Już ja na przykład, jeżeli bym postanowił stworzyć społeczność energetyczną i gdzieś, nie wiem, na wsi skrzyknąć się z 10 innymi domami, byłbym w stanie zakupić taką baterię i postawić sobie magazyn prądu?
Takie rozwiązania są już dostępne, natomiast na razie one są wielkoskalowe przede wszystkim i są bardzo drogie. Stąd też Ministerstwo Klimatu w poprzedniej nowelizacji prawa energetycznego, które jak wspomniałem, jest już podpisane przez prezydenta, wprowadza szereg ułatwień, zachęt do instalowania magazynów energii po to właśnie, żeby te nadwyżki prądu z OZE można było wykorzystać wówczas, kiedy te OZE nie pracują, kiedy ten prąd nie jest wydobywany. I oczywiście wzrost liczby magazynów doprowadzi także do spadku ich ceny, w związku z czym można się spodziewać, że może nie w perspektywie miesięcy czy najbliższych lat, ale powiedzmy 10-15 lat, te magazyny trafią pod strzechy, tak jak trafiły chociażby powerbanki.
To, co mnie w tym wszystkim uderza, że tu zachodzi dosyć duża zmiana układu sił i przeniesienia punktu ciężkości z małej grupy bardzo silnych, bardzo dużych spółek państwowych na rodzącą się branżę takich małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą być nośnikiem dużej zmiany. To znaczy, wydaje mi się, o to chciałem się ciebie zapytać, na ile moja intuicja jest słuszna i na ile rzeczywiście to jest tak duża zmiana, jak mnie się wydaje, że idziemy w kierunku właśnie takiej fragmentaryzacji, rozdrobnienia tej wielkoskalowej energetyki państwowej i że to jest coś, co w perspektywie pewnie, nie wiem, 5-7 lat kompletnie zmieni nasz krajobraz energetyczny.
Twoja diagnoza jest jak najbardziej słuszna. To znaczy, my rozmawiamy o różnych elementach tej nowelizacji, tutaj taryfy dynamiczne, to zmiana sposobu rozliczeń prosumentów, ale tak naprawdę każdy z tych elementów jest próbą ucywilizowania pewnego procesu, który już się dokonuje w polskiej energetyce, to znaczy odejścia od tej wielkiej energetyki opartej o wielkie bloki węglowe ku pełnej decentralizacji. To znaczy, dzisiaj odbiorcy są, można powiedzieć w cudzysłowie, przedmiotem tak naprawdę tylko rynku energii, ponieważ my odbieramy prąd i nie zastanawiamy się, skąd on płynie. A dzięki tej nowelizacji każdy z nas w pewnym sensie będzie dźwigał na siebie ciężar nie tylko produkcji prądu, ale także jego bilansowania. To znaczy, będziemy w pewnym sensie, mając magazyn energii, odpowiedzialni za to, świadomie bądź mniej świadomie, żeby ten system energetyczny pracował w pełni stabilnie. No i oczywiście nasze wybory będą decydowały o tym, jak ta krajowa energetyka będzie wyglądać. No bo jeżeli my będziemy widzieli, że wystarczy zmniejszyć zużycie prądu, żeby płacić niższe rachunki za energię elektryczną, albo będziemy widzieli na swoich rachunkach, że prąd z elektrowni węglowej jest droższy od prądu z odnawialnych źródeł energii, no to siłą rzeczy będzie przyspieszała także dekarbonizacja. Już dzisiaj rosnąca liczba instalacji OZE powoduje, że w godzinach szczytu operatorzy są zmuszeni zmniejszać produkcję prądu z elektrowni węglowych. One są wypychane z rynku, ponieważ po prostu nie są w stanie z powodów ekonomicznych się na nim utrzymać. Ten trend będzie przyspieszał.
Z jednej strony bardzo mnie interesuje, jak ta nowa branża, ci agregatorzy, ci wszyscy sprzedawcy liczników, magazynów energii, ogólnie wszystkie pieniądze, które pójdą w dostosowanie sieci, bo rozumiem, że tutaj też to będzie duży koszt. Ale też to, co mnie interesuje i łatwiej jest mi rozmawiać o tych tematach takich bardziej spółkowo-politycznych, powiedziałbym, to, że to jest olbrzymie przeniesienie władzy, odebranie jej de facto tej dużej państwowej energetyce, ale też w ramach tych grup energetycznych, tak jak sobie to wyobrażam, z tych spółek, które odpowiadają za wytwarzanie, do na przykład spółek, które odpowiadają za dystrybucję albo sprzedaż, prawda? W sensie, że tutaj to jest kolosalna zmiana, jeżeli chodzi też o same te spółki, no w perspektywie 5-7 lat, to jest naprawdę niedługo.
No zmienia się układ sił, zdecydowanie. Warto podkreślić, że sami przykładowo sprzedawcy prądu nie muszą stracić na zmianie sposobu rozliczeń prosumentów, ponieważ prawda jest taka, że dzisiaj oni de facto utrzymują ten system rozliczeń prosumentów. On jest dla nich niekorzystny. Według szacunków każdy koncern energetyczny państwowy traci na tym nawet kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Po zmianach będzie to dla nich korzystne, no bo będą płacili mniej za energię elektryczną. To, o czym powiedzieliśmy, sprzedawcy będą nabywali prąd po cenie z poprzedniego kwartału, a więc niższej. Także dla nich jest to w pewnym sensie korzystne. Natomiast to, co jest dla nich niekorzystne i to, co jest dla nich wyzwaniem, to to, że odbiorcy będą coraz bardziej świadomi, będą mogli łatwiej zmieniać sprzedawcę energii. Zwiększy się za tym konkurencyjność na polskim rynku energii, ponieważ pojawią się nowi sprzedawcy, niezależni, którzy już funkcjonują, ale powiedzmy, że nie mają siły przebicia. Teraz tą siłę przebicia będą mieli zdecydowanie większą, bo a, będzie większa świadomość samych odbiorców, b, będą mogli łatwiej oferować bardziej atrakcyjne ceny prądu, w związku z czym no, same spółki obrotu, takich firm jak PGE, czy Tauron, czy Enea, one będą się musiały dostosować do nowych uwarunkowań. Z drugiej strony państwowe koncerny nie będą w przyszłości tak bardzo odpowiedzialne za funkcjonowanie już tej krajowej energetyki. To znaczy, tak jak dzisiaj dużą część ich energii, kapitału pochłania to, że muszą dźwigać ten ciężar, mówiąc w cudzysłowie, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i niezależnie od tego, czy to się opłaca, czy nie opłaca, to muszą wydobywać węgiel i produkować z niego prąd. Tak, po zmianach będą mogły się bardziej skupić na tym, żeby produkować ten sam prąd, ale w sposób bardziej efektywny i zarabiać na tym więcej pieniędzy.
Ja zgaduję to, że to wzmocni i postawi jeszcze większe zadania, jeszcze bardziej w centrum tego wszystkiego polskie sieci elektroenergetyczne. To znaczy, wydaje się, że ta zmiana tak jak osłabi wytwórców, no to wzmocni i spowoduje, że super, hiperważny w tym systemie będzie PSE.
bez dwóch zdań. Wszyscy pamiętamy ostatnie wydarzenia, o których rozmawialiśmy także w poprzednich podcastach, kiedy z sieci wypadały wielkie bloki węglowe, jak duże znaczenie ma polski operator systemu przesyłowego. W przyszłości ta rola będzie jeszcze większa, ponieważ zajdzie konieczność nie tak jak obecnie obsługi 3, 4, 5 spółek wytwarzających prąd, ale kilkunastu, kilkudziesięciu, być może milionów Polaków, którzy wytwarzają energię elektryczną. I to będzie wyzwaniem. Po to są nam magazyny energii. Je również trzeba będzie jakoś włączyć do sieci, nauczyć się nimi zarządzać, tak żeby bezpiecznie bilansować popyt i zapotrzebowanie w przestrzeni całej doby.
Z olbrzymią ciekawością słucham tego, co mówisz i już oczami wyobraźni widzę tę zmianę i tę rewolucję, ale z drugiej strony gdzieś w tyle głowy pojawia się pytanie, jacy są przeciwnicy tych zmian, na ile Ministerstwo Klimatu nowelizację będzie robiło w ramach wielkiego sojuszu i ławy różnych podmiotów państwowych i spółek Skarbu Państwa, a na ile na kontrze do tych innych interesariuszy. I rozumiem, że my teraz jesteśmy w tej fazie konsultacji, potem to jeszcze będzie musiało przejść przez Sejm. Czy ty słyszysz i widzisz, jakoby te podmioty się burzyły? Czy jest tak, że spółki Skarbu Państwa ryją pod tym projektem, tudzież pod ministrem Kurtyką? Czy związki zawodowe albo górnicy o tym mówią? Bo za chwilę, jutro zdaje się, jest duża, zapowiadana przynajmniej jako duża demonstracja w Warszawie górników, którzy przede wszystkim będą wyrażali swój sprzeciw dla kierunku polityki klimatyczno-energetycznej europejskiej, ale też polskiej. Tam na sztandarach, zdaje się, jest walka z NABE, czyli z Narodową Agencją Bezpieczeństwa Energetycznego, ale ciekaw jestem, na ile te wszystkie osoby, które są niechętne tej zmianie i de facto odchodzeniu od węgla, widzą i słyszą, co się dzieje i ostrzą noże na tą nowelizację i na ludzi, którzy ją przygotowali.
Te zmiany, które zaprojektowało Ministerstwo Klimatu, od dawna są postulowane przez samych sprzedawców prądu, przez koncerny energetyczne. Wynika to z tego, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że obecny sposób funkcjonowania rynku energii po prostu się wyczerpał. I nie mówię tutaj wyłącznie o produkcji prądu z węgla i konieczności dążenia do neutralności klimatycznej. Mówię o tym, że powoli zbliżamy się do momentu, w którym nie będziemy w stanie przyłączać do sieci nowych prosumentów. Takie problemy sygnalizował już wiele miesięcy temu chociażby Tauron, który ma problemy z tym, żeby po pierwsze przyłączać nowych prosumentów, po drugie ich obsługiwać. Stąd też pracował między innymi nad rozwiązaniami technologicznymi, bardzo kosztownymi i skomplikowanymi, które miały mu to ułatwić. Dzisiaj ministerstwo wybrało drogę bardziej racjonalną, bardziej przewidywalną, próbę w pewnym sensie ucywilizowania tego procesu. To jest zmiana, na której same koncerny energetyczne mogą skorzystać pod warunkiem, że również będą chciały się zmienić. To znaczy, że one nie potraktują tej decentralizacji energetyki i dekarbonizacji jako wyzwania i problemu, tylko jako szansę na to, żeby odejść od tego ciążącego na nich brzmienia utrzymywania bezpieczeństwa energetycznego ku normalnej walce rynkowej, w której wcale nie stoją na straconej pozycji. Oczywiście wspomniałeś o górnikach, a konkretnie o energetykach, bo to oni głównie będą jutro w Warszawie protestować. Oni protestują przede wszystkim przeciwko innemu projektowi, to znaczy wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych właśnie do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ten plan, który opracowało Ministerstwo Aktywów Państwowych, jest w pewnym sensie wstępem oczywiście do tej decentralizacji, no bo dzisiaj spółki nie są w stanie przygotować się do normalnej walki rynkowej z niezależnymi sprzedawcami prądu, do walki o klienta, jeżeli są obciążone utrzymywaniem nierentownego majątku węglowego.
Ja się zastanawiam, kiedy Janusz Kowalski założy zespół parlamentarny do spraw zwalczania inteligentnych liczników albo do wspierania nieinteligentnych liczników. To znaczy, chodzi mi o to, czy ktoś już dodał 2 plus 2 i zorientował się, że te zmiany, o których rozmawiamy, są żywotnym zagrożeniem dla polskiego węgla, o którym my wiemy, że prędzej czy później on odejdzie w zapomnienie, ale cały czas jednak dosyć potężne siły w tym kraju walczą o to, żeby przedłużyć żywot tego węgla jak najdłużej się tylko da.
Akurat ten projekt jeszcze nie spotkał się z tak szeroką krytyką, jeżeli chodzi o obrońców węgla. Mam nadzieję, że nas w takim razie nie słuchają i się nie zorientują, bo to jest dobry projekt.
Super, dziękuję bardzo, Dominik. Będziemy to śledzić, bo wydaje mi się, że to jest super ciekawy temat i myślę, że tutaj jest jeszcze parę tematów do rozrobienia. To znaczy, raz to są te sieci, dwa to myślę, że bardzo ciekawe było w porównaniu tego, jak podobne projekty wchodziły w życie w innych krajach europejskich, ale i nie tylko, jak one zmieniały ten system. No i też myślę, że bardzo ciekawa jest ta nowa branża, która tutaj powstanie. Prawdopodobnie wytworzy miejsca pracy. prawdopodobnie też pozwoli stworzyć duże majątki. No i jest pytanie, na ile ona będzie polska, a na ile na przykład będą to inwestycje, czy po prostu import różnych komponentów tego wszystkiego. Nie wiem, czy z Niemiec, czy z Chin, czy z innych krajów, więc wydaje mi się, że będziemy jeszcze wracać do tego tematu nie raz i nie dwa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.